Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W tym miesiącu potwierdziła się informacja o śmierci lidera terrorystycznej organizacji Boko Haram z Nigerii, Abubakara Shekau. 46-letni terrorysta miał zginąć 18 maja z rąk innych terrorystów, innej organizacji terrorystycznej, a mianowicie Państwa Islamskiego prowincji Afryki Zachodniej. Jest to wynik potyczki, jest to wynik cały czas trwającej walki o wpływy na północy Nigerii. Zresztą to nie jedyny konflikt w ogóle w tym państwie, liczącym ponad 920 tysięcy kilometrów kwadratowych i zamieszkałych przez ponad 203 miliony obywateli. Warto wspomnieć także o konflikcie w Delcie Nigru na południu Nigerii, z tym takim, powiedziałbym, najbardziej znanym epizodem, z takim najbardziej dramatycznym epizodem, jakim była wojna naftowa o Deltę Nigru. Wiemy doskonale, że ten konflikt cały czas się, można powiedzieć, cały czas się tli. I ten uśpiony ruch niepodległościowy Biafry i ta rywalizacja w złoża paliw kopalnych w Delcie Nigru cały czas generuje napięcia w tym państwie. Oczywiście konflikt z Boko Haram i pojawienie się nowej organizacji terrorystycznej powodują, że także północ kraju jest bardzo niespokojna, natomiast do tego należy oczywiście doliczyć trwający konflikt od dziesięcioleci między grupami ludów pasterskich nomadów, a ludnością rolniczą. Mam tu oczywiście na myśli grupy terrorystyczne rekrutujące się z grupy etnicznej Fulani. To jest grupa etniczna licząca około 20 milionów ludzi, którzy zamieszkują całkiem sporą część Afryki Zachodniej i Środkowej. To jest rzeczywiście duży problem dla państwa nigeryjskiego. Warto tutaj podkreślić, że ta informacja, która była przez kilka tygodni tak naprawdę weryfikowana o śmierci Abubakara Shekau, została zweryfikowana m.in. przez Wall Street Journal czy agencję Reutera. Tutaj agencja Reutera potwierdziła ten fakt z nagrania Abu Musaba al-Barnawi, czyli przywódcy Państwa Islamskiego prowincji Afryki Zachodniej. W dzisiejszym odcinku chciałbym się nieco przyjrzeć całemu kontekstowi związanemu z architekturą bezpieczeństwa w Nigerii i temu, jakie skutki może mieć właśnie śmierć tego lidera. Warto na samym wstępie dodać, że Państwo Islamskie prowincji Afryki Zachodniej powstało w 2016 roku po rozłamie właśnie w szeregach Boko Haram. Dlaczego doszło do tego rozłamu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy się cofnąć nieco w czasie. Sama organizacja została założona w 2002 roku. Jej założycielem był pochodzący ze stanu Borno, leżącym w północno-wschodniej części Nigerii, Ustas Mohamed Yusuf. I rzeczywiście w swojej genezie była to taka bardziej organizacja sekciarska, byśmy powiedzieli, taka sekta religijna, która określała się jako salaficka, jako domagająca się powrotu sunnizmu do, powiedzielibyśmy, takich bardzo konserwatywnych korzeni. Chciała, aby ten sunnicki islam dominujący w wielu regionach Nigerii stał się taki bardzo mocno antyzachodni, aby odrzucił wszelkie zachodnie wpływy, zwłaszcza w samych początkach mocno Boko Haram krytykowało sposób edukacji. Cały system edukacyjny w Nigerii, który wzoruje się na wzorach zachodnich, terroryści z Boko Haram byli przeciwni i nauczaniu koedukacyjnemu, i edukacji dziewcząt, dziewcząt i młodych kobiet. Uważali, że jest to niezgodne z zasadami islamu. Co bardzo ciekawe, sama nazwa odnosi się do odrzucenia wpływów zachodnich. Słowo Boko, którego etymologia wywodzi się z języka Hausa, oznacza sposób zapisywania zarówno języka arabskiego, jak i niektórych rdzennych języków nigeryjskich alfabetem łacińskim, no a słowo haram oznacza to, co jest w islamie zakazane w odróżnieniu od słowa halal, które określa to, co w islamie jest dozwolone. I rzeczywiście w tych początkach Boko Haram było swego rodzaju taką religijną sektą, która z czasem, już po kilku latach, rozszerzyła swoją działalność na kolejne prowincje i zaczęła tworzyć także obozy szkoleniowe, przekształcając się w organizację zbrojną, w organizację terrorystyczną, a nawet nazywaną przez niektórych organizacją taką partyzancką. Zresztą pierwszy obóz szkoleniowy w prowincji Jobe został nazwany Afganistanem, co bardzo charakterystyczne nie tylko dla genezy tej organizacji terrorystycznej, ale także z punktu widzenia, myślę, także przyszłości północy Nigerii, tego, co się tam dzieje, tych napięć. Rzeczywiście ruch afgańskich talibów był bardzo mocnym, takim silnie oddziałującym wzorem na przywódców Boko Haram w swoich, że tak powiem, początkach. Bardzo znaną akcją terrorystyczną, która właściwie bardzo mocno rozpropagowała wiedzę na temat tej organizacji na całym świecie, były uprowadzenia dziewcząt ze szkół. No tutaj myślę, że w swoim szczycie, kiedy Boko Haram w 2015 roku liczyła około 30 tysięcy bojowników, terrorystów i była w stanie oddziaływać i na sąsiednie państwa, takie jak Czad, Niger czy Kamerun. No tutaj ta, powiedzielibyśmy, reakcja społeczności międzynarodowej dopiero zaczęła narastać, zaczęto podejmować działania w tym kierunku, aby wspomóc władze nigeryjskie w zwalczaniu tej organizacji. Ataki na szkoły, na internaty dla dziewcząt, także muzułmańskie oczywiście, to też warte podkreślenia, wzbudziły ogromne protesty na całym świecie, zwłaszcza w krajach zachodnich, ale nie tylko, także w Chinach zresztą wywołało to pewną falę oburzenia. W tym kontekście warto powiedzieć, że od 2014 roku terroryści z Boko Haram porwali ponad 1000 dziewcząt, uprowadzili ponad 1000 dziewcząt, atakowali także uniwersytety, kościoły. Myślę, że ta organizacja zasłużyła sobie na takie miano jednej z najsłynniejszych islamistycznych organizacji terrorystycznych w Afryce. Wielu analityków, wielu ekspertów uważa, że jeśli chodzi o taką sławę i rozpoznawalność, przebiła nawet Al-Shabaab, czyli ugrupowanie terrorystyczne z Somalii. Ogółem do dziś działalność Boko Haram doprowadziła do śmierci ponad 30 tysięcy ludzi i do wypędzenia z domów prawie 3 milionów. To ogromne liczby i ogromny problem dla samej stabilności państwa nigeryjskiego. Warto tutaj odnotować rok 2014. To rok, w którym tak zwane państwo islamskie proklamowało swój kalifat w Iraku i Syrii. Od samego początku właściwie tak zwane państwo islamskie starało się rozszerzać swoje wpływy, swoją działalność, tworzyć filie na innych kontynentach. I wtedy właśnie, to bardzo ciekawe, doszło do nawiązania kontaktów z Boko Haram i początkowo rzeczywiście tutaj Szekał zgodził się na przystanie do tej międzynarodówki terrorystycznej, złożył przysięgę kalifowi syryjskiej Rakki, no ale z czasem zaczęło mu to nie wystarczać. Myślę, że tutaj górę wzięły i takie egoistyczne interesy, i sama taka wizja stworzenia swojego własnego państwa. Chodziło o oderwanie od Nigerii, jej północnej części. Tutaj myślę, że Szekał był o wiele bardziej zainteresowany właśnie tworzeniem swojego podmiotu geograficzno-politycznego niż też zaangażowanie się w światowy dżihad. No, w tym kontekście warto, myślę, że także tutaj oczywiście ten czynnik geopolityczny czy geostrategiczny był dosyć istotny. Szekał doskonale zdawał sobie sprawę, że przyłączenie się, że trwanie w tym aliansie z tak zwanym państwem islamskim będzie nastawiało go na ryzyko interwencji państw zachodnich. No, myślę, że tutaj przykład czy Czadu, czy Burkina Faso, czy Mali i tego, jak wojsko francuskie rozprawiało się tam z terrorystami, było dosyć obrazowe i myślę, że chciał tego po prostu uniknąć. Faktem jest, że w 2016 roku doszło do ostatecznego rozłamu. Część bojowników właśnie powołało lokalną filię Państwa Islamskiego, czyli wspomnianą przeze mnie organizację o nazwie Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej. I no, zresztą otoczony przez bojowników, przez terrorystów tej organizacji, Szekał miał popełnić samobójstwo, miał dokonać detonacji kamizelki, w której znajdowały się materiały wybuchowe. Warto tutaj dodać, że po rozbiciu tak zwanego państwa islamskiego w Iraku i w Syrii, zresztą tutaj takim symbolicznym obrazem jest upadek Rakki, której podporządkowany w swoich początkach był właśnie Szekał, spowodowało, że wzrosła rola organizacji terrorystycznych w Afryce, w tym oczywiście w Nigerii. Boko Haram i właśnie filia tak zwanego państwa islamskiego zaczęły bardzo mocno się nawzajem zwalczać i tak naprawdę po dziś dzień trwają te napięcia i konflikty między tymi dwoma organizacjami. Pytanie, jak będzie się dalej kształtował proces tutaj, powiedziałbym, takiego kształtowania się układu sił w północnej Nigerii. Myślę, że sama śmierć Abu Bakara Szekał wcale nie zakończyła tego problemu, jakim dla Nigerii jest terroryzm w północnej części tego państwa. Myślę, że będzie on kontynuowany, ta działalność organizacji terrorystycznych będzie kontynuowana. Tutaj w kontekście geopolitycznym bardzo istotne jest wycofywanie się wojsk amerykańskich i wojsk natowskich z Afganistanu. Myślę, że jeżeli wpływy Talibanu na tyle się zwiększą, że będzie on w stanie przejąć władzę w Afganistanie i tworzyć swoje także filie, czy też nawiązywać kontakty, może w ten sposób, może kontakty z organizacjami terrorystycznymi na całym świecie, także szkolić terrorystów, myślę, że także te organizacje w północnej Nigerii, ich rola, ich znaczenie znacznie wzrosną. Faktem jest, że gdyby udało się władzom nigeryjskim, władzom pokonać tutaj Boko Haram, łatwiej byłoby niewątpliwie zmontować jakąś międzynarodową koalicję, która pozwoliłaby na skorzystanie z pomocy także militarnej państw zachodnich w celu zwalczenia właśnie państwa islamskiego prowincji Afryki Zachodniej. Tutaj ten czynnik właśnie międzynarodowy, ten czynnik globalny, geopolityczny byłby bardzo sprzyjający tutaj władzy w Abudży. I nawet kwestia, myślę, i taki kazus Mohameda Yusufa pokazuje, że jakby jeżeli mamy do czynienia z problemem wewnętrznym w samej Nigerii, nie jest to problem, który dotyczy innych państw, jest o wiele trudniej pokonać tutaj własnymi siłami tego typu organizacji. Myślę, że sama ta wielka policyjna akcja przeciwko tym, no w cudzysłowie oczywiście, nigeryjskim talibom, które w 2009 roku zatrzymały właśnie Yusufa, była bardzo, ale to bardzo wielkim wysiłkiem dla państwa nigeryjskiego, dla nigeryjskiego wywiadu. To, że od 2009 roku Abu Bakar Szekał który objął dowództwo nad Boko Haram, no był tak naprawdę przez całe, ale to całe lata nieuchwytny. Dopiero tak naprawdę działania, tak jak powiedziałem, innej organizacji terrorystycznej doprowadziły do jego zlikwidowania. Natomiast moim zdaniem dziś państwo nigeryjskie, rozdzierane różnymi konfliktami, no trzech wspomniałem, jest zbyt słabe, aby poradzić sobie z tymi grupami. Weźmy pod uwagę to, że jest to państwo bardzo zróżnicowane pod kątem etnicznym, ponad około 250 grup etnicznych, także pod kątem religijnym jest bardzo mocno zróżnicowane, około 43% to muzułmanie, około 48% to chrześcijanie, także występujące różne religie lokalne. Myślę, że jest to pewna szansa, śmierć lidera Boko Haram jest pewną szansą dla władzy nigeryjskiej, aby zmontować międzynarodową koalicję. Jeżeli dojdzie do zacieśnienia relacji z tutaj powiedzielibyśmy z Talibanem po wycofaniu się Amerykanów i wojsk natowskich z Afganistanu, no będzie to niewątpliwie dobry pretekst dla władz w Abudży do tego, aby zmontować taką właśnie koalicję, ale to moim zdaniem wcale nie jest przesądzone. Dziękuję Państwu za uwagę.